Witam serdecznie, drogich braci, drogie siostry. Ja byłem nastawiony, że brat Augustyn będzie przewodniczyć, ale brat Augustyn do mnie mówi, przecież ty prowadzisz pierwszą lekcję, więc zaczynaj. Widzicie, braterstwo, jest takie powiedzenie, jak ktoś się czegoś nauczy w młodości, to mówią potem śpi i mruczy. To są zaszłości naszej poprzedniej struktury, że był przewodniczący, że był ktoś, kto otwierał, kto witał i tak dalej, i cała oprawa, galeria cała była i tak dalej, nie? No teraz sytuacja się zmienia, jesteśmy bardziej bezpośredni, czujemy się bardziej rodziną, nie ma lepszych, gorszych, ważniejszych, mniej ważnych, z monopolem do modlitwy, czy tam do jakichś tych, tylko każdy brat, każda siostra przed Panem jest jego dzieckiem i ma te przywileje, które w rodzinie przysługują dzieciom, prawda? No i w ostatniej chwili brat mnie, ponieważ zostałem wywołany do tablicy, to brat pyta, bracie Józefie, no to jaką pieśń? No więc wiecie, ja nie byłem przygotowany. No ale myślę, że jak zaśpiewamy pieśń numer 62, to będzie dobra pieśń na chwałę Panu i pokazująca wielkie miłosierdzie i miłość Pana Boga w stosunku do nas. Proszę przygotować pieśń numer 62, ale tu siostra Sidor prosiła mnie, żebym podał komunikat, że zajęcia dla dzieci nie odbędą się tu u góry, lecz na dole, w stołówce. No i jeszcze otrzymaliśmy pozdrowienia, ale to już po zaśpiewaniu pieśni sobie przekażę, lub braterstwo przekażą, lub ja przekażę te, które mi zostały zgłoszone. A teraz poproszę o zaintonowanie melodii.
Thank you.
brata Piotra Kucharza poproszę o modlitwę.
Panie Boże, Ojcze Chrystus w niebie, zbliżamy się w tej chwili do Ciebie. Pragniemy podziękować przede wszystkim za Pana naszego Jezusa Chrystusa, za Jego ofiarę, jaką złożył na krzyżu, dzięki której to ofierze mamy możliwość w tej chwili przychodzenia do Ciebie, a w przyszłości ubiegania się o życie wieczne. Dziękujemy za to, że pozwoliłeś nam zgromadzić się tutaj w tym miejscu, że pozwoliłeś, byśmy mogli zastanawiać się nad Słowem Twoim Świętym. Prosimy Cię o błogosławieństwa dla nas tutaj zgromadzonych, jak również dla wszystkich ludzi na całym obliczu ziemi, którzykolwiek, gdziekolwiek wzywają Twojego świętego imienia. O to wszystko prosimy, za wszelkie Twoje łaski. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Zgłoszono mi kilka pozdrowień i w tej chwili postaram się je przekazać. Brat Michał i siostra Ania Górscy z Poznania, brat Piotr i siostra Ewelina Ciumertow z Wrocławia, siostra Zenona Rzepkowska, syn, synowa, brat i bratowa z Wrocławia serdecznie pozdrawiają i wszyscy oni nam życzą błogosławieństwa Bożego. I być może jeszcze ktoś mi nie zdążył powiedzieć, przekazać pozdrowień, a jeśli mają braterstwo, to proszę bardzo zgłosić takie pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Sławiakowie, wczoraj już były przekazywane pozdrowienia. Czy jeszcze ktoś ma? Brat Michał.
Siostra Kasia z mężem serdecznie życzą pozdrowienia i życzą boskich błogosławień dla uczestników konwencji naszej duchu.
Naszego miłego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bratu. Mili braterstwo, nie będę robić dużego wprowadzenia, bo ta lekcja nie jest przeznaczona dla mnie do wykorzystania, ale dla was. I czas postaram się maksymalnie zarezerwować dla was. No ale wypada przeczytać tekst manny i dwa słowa wprowadzenia uczynić. A tekst manny na dzień dzisiejszy jest bardzo wspaniały, bowiem on mówi o priorytetowej sprawie. O zbawieniu, o królestwie, o życiu wiecznym, o nagrodzie, o obietnicy, jaką Jehowa Bóg wszystkim nam pozostawił. A więc pozwólcie, że odczytam przewodni tekst na dzień dzisiejszy, 8 maja. Jest to fragment z listu Jana, a tać jest obietnica, którą on nam obiecał. To jest żywot wieczny. Jak słudzy pańscy podają nam pojaśnienie tego tekstu? Pierwszy komentarz. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że mamy coś do zrobienia w zakresie realizacji udzielonych nam chwalebnych obietnic Bożych. Jeśli chodzi o sprawy życia doczesnego, Bóg obiecał, że nie zabraknie nam ani chleba, ani wody. Co jednak nie oznacza, że mamy zaniedbywać rozsądne sposoby ich zdobywania. Jest takie powiedzenie puste gołąbki będą same leciały do gąbki, czy coś takiego. Czyli można nic nie robić i cieszyć się pewnymi rzeczami. Otóż nie, właśnie autor nam mówi, że my mamy coś do zrobienia. Dalej. On obiecał nam także udział w przyszłym królestwie. Ale do nas należy uczynienie naszego powołania i wyboru pewnym. Czyli Pan Bóg daje obietnicę, ale my coś musimy w tej sprawie zrobić. Bóg w każdej sprawie jest w pełni zdolny i gotowy spełnić wszystko, co do Niego należy. jednak dla naszego pożytku wzywa nas, byśmy okazali naszą wiarę przez uczynki, przez współpracę z Nim w każdy rozsądny sposób. I komentarz następny, drugi. Życie wieczne nie jest naturalną, wrodzoną własnością człowieka, lecz darem Boga udzielanym tym, których charaktery są w harmonii z Jego charakterem. Wobec wiernych obietnica ta jest, ja czytam w tej chwili tak, jak najnowszy przekład Manny mówi, jest bezwarunkowa, potwierdzona przysięgą Jehowy. Ale chcę wnieść poprawkę tutaj do tego zdania, bowiem przeglądałem i w starszym wydaniu Manny jest powiedziane, obietnica ta jest zagwarantowana przez Boga. Ona nie jest bezwarunkowa, bo skoro stawia Pan Bóg pewne warunki, to nie może być ta obietnica bezwarunkowa. Dlatego ja myślę, że to stare oddanie, że obietnica ta jest pewna, wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. I dalej czytam. Jeśli, o właśnie, chociażby to zdanie kolejne. Jeśli jesteśmy wierni, czyli warunek, to nie jest bezwarunkowe. Mamy być wierni. I jeśli jesteśmy wierni, nasza wiara z niewzruszoną pewnością może oczekiwać tego, że Bóg wypełni swoją obietnicę. Jak wielką inspiracją do lojalności powinna być taka obietnica. I aby pomóc nam w składaniu świadectwa w łączności z tym naczelnym tekstem, a jak ktoś zechce, to może w oparciu o inny tekst, który dla niego w życiu jest ważniejszy składać, pytania są takie. Jak ten tekst lub inny wpłynął na mnie w tym tygodniu? Dlaczego? Jakie były rezultaty? I jeszcze zanim oddam braterstwu głos, uważam za stosowne przeczytać przywołany tu wiersz Brzasku. Wiersz pod numerem 235, który mówi o wieczności. Posłuchajcie, braterstwo. Czymże jest wieczność? Czymże trwanie? Wobec prób myśli, gdy celem poznanie? Zlicz promień każdy wysłany przez słońce, kiedy na niebie świeci gorące. Zlicz każdy pyłek, który się błąka po tych bezkresnych promieni łąkach. Liście i pąki policz na drzewie, w ogrodzie, na polu i na leśnej niwie. Policz też wszystkie na łące źdźbła trawy, którym byt daje czas wiosny łaskawy, gdy nowy rok zaczyna. Niechaj ten dziwny rachunek zostanie zwiększony o nowe dodawanie. Tych kropel rozsianych przez chmury, gdziekolwiek swój obraz nosiły ponury, w czasie swego bardzo długiego biegu. Policz też piasku ziarnka, stale wymywane przez ruchy fal, które rządzą oceanem. Lub policz z trudem i nakładem siły krople, które ocean stworzyły. Gdyby pas taki mieć, o Boże, którym by ziemię opasać i morze, gdyby cyframi był zapełniony i zera w wyniku był pozbawiony, gdyby myśl nasza ludzka wytrwała, granice rozległym liniom poustalała, jak wielka liczba, jak próżna próba, by łańcuch trwania odczytać się udał. bo choć lat wielka liczba minęła, wieczność przed nami dziś się zaczęła. Pomyśl zatem, ile osiągnąć możesz, żyjąc bez końca w wieczności Bożej, i o miłości pomyśl, która kupiła ciebie, kiedy Pan umarł, gdy ty odcięty byłeś od życia, o łasce, którą okazał Zbawiciel, a gdy się kielich przeleje radości, pieśń trwa dla dawcy, niech pieśń trwa dla dawcy, niech w sercu zagości. Ja myślę, że to bardzo dobry wiersz, który nam mówi o tej wieczności. Mógłbym jeszcze przytoczyć tu przywołane teksty biblijne, które mówią o tej wieczności, o obietnicy, o nadziei. Wiele pieśni mamy, które do tego nawiązują, ale ja myślę, że braterstwo powiecie to lepiej. Z tym, że prosiłbym, mam taką prośbę, aby w miarę możliwości nasze świadectwa nie były zbyt długie, ponieważ być może jeszcze i brat chce zeznać się, i siostra chce zeznać się, żebym ja nie zabrał całego czasu, prawda? To jest rzecz zrozumiała. I z kolei jeszcze chcę powiedzieć o tym, żeby pamiętać, żeby siostry pamiętały, że mają wspaniały, błogi przywilej modlenia się. Świadectwa niech będą składane, bądź to na podstawie tekstu tego, który przywołałem, a który za chwilę jeszcze raz powtórzę, bądź na podstawie jakiegoś wybranego tekstu, czy psalmu, czy innego jakiegoś tekstu, który miał jakieś znaczenie w życiu lub wpłynął na nasze życie, lub przyczynia się do naszej wierności, lub a może być nawet przez pieśń i tak dalej. I jeszcze co chcę powiedzieć, tak jak my ze sobą rozmawiamy, spotykamy się, mówimy o tym, jak nam się mieszka, czy mam pracę, czy pracy nie mam, czy jestem zdrów, czy niezdrów, co mi dolega i tak dalej. Po co o tym mówimy, po co o tym się dzielimy? Żeby wyjść naprzeciw, żeby prowadzić dialog ze sobą, żeby od kogoś coś przyjąć i komuś coś dać. A więc niech nasze świadectwa będą takim prostym, niesformalizowanym, nie on, tylko takim żywym powiedzeniem: boli mnie noga, mam chore serce lub jeszcze coś innego. I jeżeli tak będzie, to ja myślę, że to, co sługa Pański mówi, że zebranie świadectw i modlitw jest najbardziej błogosławionym społecznym zgromadzeniem, odczujemy to. I wpływ Pańskiej prawdy i Ducha Prawdy, wpływ Ducha Świętego będzie czynnikiem, który pokaże naszą nam bliskość, ciepłotę, wzajemną potrzebę i tak dalej. I tyle mam do powiedzenia dzisiaj, a teraz oddaję głos wam, mili braterstwo. Opowiedzcie, czy w waszym życiu ten tekst, że masz obietnicę otrzymania żywota, że Bóg uczynił tak wiele zarządzeń, przygotował Zbawiciela, dał kierunkowskaz, dał prawdę, skierował do nas swoje słowo, by nam pomóc, by ono nas prowadziło we właściwym kierunku, by na wszystkie sprawy dać nam pouczenie, informację wyczerpującą, jak to wszystko dzieje się w naszym życiu. Opowiedzmy o tym. Być może ktoś skorzysta z tych naszych świadectw i pomyśli sobie: rzeczywiście, tak jest. Oddaję wam głos. Proszę bardzo. Wiem, że zawsze początek jest taki, nie ma śmiałków. A brat Michał się zgłasza, bardzo proszę. A tu brat będzie młody nam pomagać w podaniu mikrofonu.
Chciałbym wyrazić swoją wielką radość, że jestem z wami, drodzy bracia i siostry. I że mogę cieszyć się tą cudowną prawdą, jaką Pan dał. I Pan dał przez swego ukochanego Syna, który jest prawdą, który jest życiem, który jest najwspanialszym przykładem w rozwijania usposobienia Bożego. I ten werset, ta jest obietnica, którą On nam obiecał, to jest żywot wieczny. I tak jak ten werset, drogoście kupieni, rozumiem, że ja i wszyscy ludzie na ziemi należą do Pana, bo Pan ich kupił własną krwią i u Pana jest życie. Uwierzyłem w Jezusa i trzymam się tej obietnicy, że jak będę wierny, rozwinę usposobienie Chrystusowe w swoim umyśle, sercu i woli, to otrzymam życie wieczne. Rozumiem, że Chrystus niesie wolność, bo dyskutowaliśmy o wolności, że ta wolność została zabrana przez grzech, przez zło. Bóg na to dozwolił. I grzech, błąd, szatan, demoni, samoludztwo, światowość, wszelkie wady nas, mnie zniewalają. I dlatego praca przez całe moje życie właśnie jest tą walką o życie wieczne, o wolność Chrystusową, abym w tej wolności Chrystusowej mógł się rozwijać. Czyli praca nad swoim charakterem, pozbywanie się błędu, grzechu, pozbywanie się samolubstwa i światowości, bo przecież szatan był dobrym. A dlaczego stał się złym? Bo rozwinął w sobie pychę. Dlatego ja bardzo cieszę się, drodzy, że jestem w gronie ludu Bożego, który ma dostęp do najczystszej wykładni Słowa Bożego. Tylko najważniejsze jest nie wiedza, lecz praktykowanie tej prawdy, która dotarła do mojego umysłu i do mojego serca. I w tym mam trudności, ale walczę, nie poddaję się. I chcę dalej, w tym właściwym duchu. Nie chcę nikogo potępiać, bo nie znam żadnego serca. Bóg zna serca. Ale każdego cenię, kto uwierzył w Jezusa i kto poświęcił się Panu Jezusowi i kto rozwija w sobie Ducha Świętego. To jest fundament, na którym każdy chrześcijanin może się budować i ja na tym się buduję. Dlatego rozumiem, że wykładnie Biblii, bo Biblia pisana szyfrem, Pan tą wykładnię daje. Ona była zapieczętowana 7 pieczęciami. Pan te pieczęci oczywiście po kolei otwierał, ale przez ludzi, których wybrał, czyli są apostołowie, Nowy Testament, są członkowie gwiezdni w ręce Pana. Ale ich już nie ma, ale są ich nauki i tych nauk chce się trzymać, chce się dalej rozwijać w społeczności z braćmi i siostrami, abym mógł zwyciężyć. Bo jest napisane, kto wytrwa do końca właśnie w tej prawdzie, i w tym dobrym kierunku pozbywać się wszystkiego, co zniewala. Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Czyli wszelkie złe uczynki, prawda w doktrynie i prawda w postępowaniu. A jeśli jest błąd i błąd w postępowaniu, to zniewala. Dlatego chciałbym, aby moje życie obfitowało w te lepsze i coraz lepsze uczynki. Ja bym coraz bardziej rozwijał Ducha Chrystusowego i mógł osiągnąć, zwyciężyć w tych próbach i doświadczeniach i otrzymać życie wieczne. I tego wam wszystkim życzę i proszę o modlitwy za mną, a ja za wami się modlę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za bratu za to świadectwo. Kto chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat przewodniego tekstu? Jak obietnica królestwa i obietnica i nadzieja życia wiecznego inspiruje go do tego, aby służyć Bogu i być wiernym w tej służbie. Ja chcę jeszcze powiedzieć, drodzy braterstwo, gdzie indziej, to znaczy w literaturze znamy taką myśl i to jest myśl poprawna, że nagroda jako taka, ona nie jest inspiracją podstawową do poświęcenia. Nagroda jako obietnica Boża jest dodatkowym czynnikiem, który nas inspiruje do służenia Bogu. Bo jeśli by ona była tylko inspiracją sama w sobie, to Słowo Boże mówi, Izali glina może rzec lepiarzowi, czemu żeś mnie tak uczynił? Czy my mamy prawo Panu Bogu stawiać warunki, Panie Boże, ja Ci się poświęcę, ja będę Ci służyć, jak Ty mi dasz to, albo tamto? Bo jak mi tego nie dasz, to ja muszę się zastanowić, czy w ogóle Tobie się poświęcić, czy Tobie służyć. A więc nagroda, ta obietnica, ona owszem jest potrzebną, ona jest takim dodatkowym bodźcem wzmacniającym, ale ona nie może być pierwszoplanową ideą w naszym podjęciu decyzji o służeniu Bogu. My służymy, podjęliśmy służbę dlatego Panu Bogu, że poznaliśmy Go, poznaliśmy Jego plan, oceniliśmy Jego miłość wyrażoną w Jezusie, oceniliśmy Jego prawdę skierowaną do nas przez swoje słowo, oceniliśmy społeczność, do której nas wprowadził lub zamierza nas wprowadzić, oceniliśmy te pokrewieństwa wzajemne. To są wszystko te powody, które nas inspirują, a te dalsze i ta obietnica jest dodatkowym czynnikiem. Przepraszam, że zająłem chwilę uwagi. Proszę bardzo, brat Michał.
Wspaniały tekst. Obietnica życia wiecznego, gdyż gdyby Bóg nie dał obietnicy, nie byłoby żadnej klasy w boskim planie, a nie byłoby zbawienia świata ludzkości. Więc, ale, aby zasłużyć na żywot wieczny, to musi być i z mojej strony współdziałanie z Bogiem. Co bardzo ważne, to jest próba wiary i posłuszeństwa. To są dwa punkty, gdy jak nowe stworzenie mieli próbę miłości doskonałej, tak w wypadku wszystkich nas dziś poświęconych, próba wiary i posłuszeństwa. Co to oznacza? Wiara w prawdę, jaką Pan dał nam przez sług. Jeżeli na tym punkcie nie zdamy egzaminu, to nie będziemy godni członkostwa odpowiedniej rodzinie boskiej w danej klasie. Wierność, prawdę na czasie. To jest pierwszy punkt próby. A drugi, posłuszeństwo. Czemu posłuszeństwo? Boskiej woli, którą przyjąłem za swoją? Duchowi 10 przykazań? Więc jeżeli te dwa egzaminy zdam pomyślnie, a do tego jest boska opatrzność, co daje doświadczenia, próby, aby pozbywać się, walcząc z trzema wrogami, z ciałem, największy wróg mój, ze światem, nie z ludźmi, jako, ale formami ich zachowania i bytu tego porządku świata i największym wrogiem, który jest szatan. Więc trzej wrogowie, a dopiero bojując przeciwko nim, rozwijając zalety charakteru. Jeżeli charakter nie będzie rozwinięty w zasłudze Pana godzin przyjęcia, no to życia wiecznego nie osiągnę. Dlatego błagam was, bądźcie mi pomocni w swoich modlitwach, ja pamiętam za wami, abym dobrze bojował, abym w charakter najmniej tylko stać w opasności Pana mógł rozwinąć, a w zasłudze Pana być godzien zwycięstwa Królestwa. Tego życzę wam, jak sobie na tym kończę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chce zabrać jeszcze głos i podzielić się swoimi doświadczeniami, to znaczy swoimi przeżyciami, opowiedzieć o tym, jak obietnica Królestwa pomaga mi wchodzenia, zdobywania tego Królestwa. Siostra Ewa, proszę bardzo.
Dla mnie ten werset i w ogóle obietnica życia wiecznego są jak gdyby takim motorem mojego postępowania i w ogóle mojego życia. I wielokrotnie zastanawiałam się, co czują osoby, które były karmione i są karmione nadal różnymi naukami, w większości nie takimi jak my. I ja jestem, wierzę w tą miłość Bożą. Wierzę, że przede wszystkim Bóg kierował się miłością, posyłając naszego Pana, za co jestem bardzo wdzięczna. I staram się cały czas okazywać to Panu, jaka jestem wdzięczna. Natomiast ja wzrastałam cały czas w tej nauce i nie wiem, jak się czuje człowiek, który tej nauki nie miał przekazywanej cały czas, tylko na przykład straszono go piekłem, straszono go, przedstawiano mu Boga jako Boga takiego strasznego, którego się w zasadzie bał. Nie patrzył jak na Ojca, który jest pełen miłości, tylko na Boga strasznego. Ja miałam okazję, szczególnie w młodości, kiedy pracowałam jeszcze w innym mieście, jak mieszkaliśmy, miałam koleżanki w swoim otoczeniu, które właśnie takimi naukami były karmione. I kiedy miałyśmy możliwość rozmawiać i przedstawiałam im boski plan i te obietnice życia wiecznego na ziemi, że wszyscy będą mieli szansę, że niektórzy mogą już poznać te sprawy Boże i te obietnice życia wiecznego. Nie spodziewałam się, że rezultatem będzie, jaki będzie rezultat, że osoby, to nie znaczy, że one zaraz przyszły do zboru i stały się członkami naszego zgromadzenia. Nie, ale one, szczególnie jedna osoba powiedziała, że jest tak wdzięczna, że poznała prawdziwego Boga, że nie boi się piekła, że nie straszy ją po nocach ta nauka, że miała w ten czas małe dzieci i od razu zaczęła to przekazywać dzieciom. No i ona jest tak szczęśliwa, że jej dzieci nie będą żyły w takim stresie, jak ona żyła jako małe dziecko. No miała z tego powodu później, ale to traktowała z humorem, bo miała przykrości, bo jej synek jak poszedł do szkoły, to zaczął tą naukę głosić dzieciom w zmartwychwstaniu i mówi, że ksiądz się tym zainteresował, ale mówi, ona jest wdzięczna, bo jej dziecko nie miało problemów z tym, czy będzie zmartwychwstanie, bo w to też uwierzyło, to jak ona, tylko mamusiu, jak my się tam poznamy. Więc człowiek, ja sobie nie zdaję sprawy, co ona przeżywała. Ja tylko znam to z opowieści, a takich osób jest na pewno bardzo dużo. To mnie się wydaje, że skoro ja, żyjąc od początku, od dziecka z tą nauką i tak się cieszę na podstawie swoich doświadczeń, które są, tych trudności, które przeżywam, tych rozterek różnych, i tak się cieszę, że będzie okres taki, kiedy w wieczności będę mogła żyć bez tych problemów różnych. Jestem za to bardzo wdzięczna Panu, że jest taka obietnica i że Jezus przelał za mnie też swoje życie, ale mam problem właśnie z tym, jak dotrwać, jak rozpoznać niejednokrotnie wolę Pana, bo też tak rozumiem, że skoro chcę wypełniać wolę Pana, okazałam to, że chcę wypełniać wolę Pana, to dla mnie czasami jest, mam problem z rozpoznaniem tej woli. Nie już, jak już rozpoznam, jestem pewna w swoim myśle i sercu, że tego Pan ode mnie oczekuje, to raczej nie mam problemu z wykonaniem. Tylko chciałabym po prostu umieć rozpoznawać. Wiem, że do tego też jest potrzebna i wiedza, i potrzebne są różne doświadczenia, które Pan na mnie zsyła. Jestem Panu za wszystkie te rzeczy bardzo wdzięczna, ale proszę braci bardzo też o pomoc w modlitwach, żebym mogła tą wolę Pana rozeznawać i żebym mogła dalej trzymać się tej obietnicy. No, chwyciłam się tej obietnicy żywota wiecznego i dla mnie to jest naprawdę balsam dla mojej duszy, jak to się mówi, bo nie wyobrażam sobie, ja nie wiem, jak się żyje w świecie bez tej obietnicy, kiedy nie ma żadnej nadziei, że są ludzie tacy, którzy w nic nie wierzą i nie mają żadnej nadziei na przyszłość. Nie wiem, jakie moje życie by było. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Panu, a braci bardzo proszę o modlitwy. Ja również się za braćmi modlę, bo wiem, że czasy są coraz trudniejsze i naprawdę wytrwać nie jest tak łatwo. Dlatego bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zachęcam braterstwa do korzystania. Brat Andrzej, proszę bardzo.
Siostra Ewa poruszyła ten temat, jak żyją ludzie, którzy nie mają tej obietnicy. Powiem braterstwo o dwóch takich przypadkach. Jeden to jest sympatyk, który przychodzi do naszego zboru. Człowiek też z problemami, można powiedzieć, że otarł się o wszystko i o uzależnienia, i o więzienie, ale ma taką właściwość, że on mówi, nigdy nie wątpił w istnienie Boga i nawet jak miał 2 latka, to chodził gdzieś tam, mówi, bo wychowywany był na wsi, chodził i rozmawiał z Bogiem i to było dla niego realne i to nie było jakieś tam wymyślone, tylko on mówi, że on był przekonany o tym, że istnieje Bóg i on z całą pewnością o tym mówi cały czas i popada w takie stany przygnębienia, kiedy patrzy na swoje życie, ma 45 lat w tej chwili i mówi, że zmarnował swoje życie i nawet myśli o tym, żeby sobie życie odebrać, ma jakieś takie bardzo wielkie doły. Ja z nim rozmawiam i staram się mu pokazać, że to 45 lat to jest jakiś mały wycinek, że on musi spojrzeć na swoje życie w perspektywie życia wiecznego, które Bóg dla niego przygotował. I jeżeli on będzie Bogu wierny i będzie się Boga trzymał, to 45 lat nie będzie nic znaczyło w stosunku do wieczności. Tłumaczę mu to tak, że rysuję na kartce jakiś kawałeczek, a potem mówię, wyobraź sobie nieskończoną linię. I ten czas może był ci potrzebny. I on mówi, tak, może mi to było potrzebne, żeby się odczuć o ten świat i zobaczyć, co to wszystko, że to wszystko to jest nic, to są śmieci. I w ten sposób z nim rozmawiam i powiem wam, braterstwo, że sam się buduje, kiedy widzę wiarę człowieka w to, że ma przed sobą obietnicę życia wiecznego. To go bardzo podnosi. Potem wraca z naszego nabożeństwa, bo on dojeżdża z Wągrowca. To jest prawie godzina drogi. Jedzie i gdzieś tam się zatrzymuje po drodze i wysyła SMS-y, że znowu podładowałem akumulatory, znowu świat jest piękny, znowu chcę być z Bogiem i tak dalej. I to jest piękne, bo to widać, jak ludzie na to reagują. A drugi taki przypadek to jest osobę, którą odwiedzam. W tej chwili już wyjechała, ale bardzo długo, prawie rok był w areszcie śledczym. Ten człowiek miał na imię Andrzej. I to był człowiek, który, tak jak ja już wspominałem, to jest ten sam, który myślał, że ułożył sobie życie i że okazało się, że też ma 40, chyba 5 czy 46 lat, że dostał 15-letni wyrok i wrócił po tej rozprawie, ja się z nim spotkałem, a on mówi tak, ach, mówi, jeszcze 15 lat w więzieniu do mnie. Nie? I ja mówię, jesteś załamany, a on mówi, wiesz co, nie jestem załamany. Mówi, ja tu umiem żyć, bo to trzeba umieć siedzieć. To on tak wprost mówił, to trzeba umieć siedzieć. Jak ktoś nie umie siedzieć, to się zamęczy, ale ja umiem siedzieć. I mówi, wytrzymam to wszystko. A ja mówię, a jak myślisz, dlaczego dostać? Bo cały zbór się modlił, żeby się wola Boża okazała w tej sprawie. Bo to jest człowiek, który bardzo dużo zrobił. Już zaczął słuchać, zaczął czytać, zapraszać też ludzi na spotkania. Ograniczył palenie, twierdził, że wybaczył tej osobie, która tam zeznawała fałszywie przeciwko niemu. A ja mówię, a jak myślisz, dlaczego tak się stało? A ten mówi, wiesz co, chyba nie jestem gotowy, żeby wyjść na wolność. Może bym znowu, mówi, zaczął robić te wszystkie rzeczy, bo on tam też sobie tam piwkował, takie, wiecie, bracia, takie życie. I mówi, chyba nie jestem gotowy, chyba by to wszystko wróciło i bym stracił Boga. A może mam tu być i mam właśnie ludziom mówić o Bogu i mam ich zapraszać na takie spotkania jak te, gdzie, mówi, tam gdzie będę w tych więzieniach. I tak pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, że człowiek, który, wiecie, jakbyście go zobaczyli na ulicy, wytatuowany, taką wielką szramę na szyi, taki wystrzyżony, taki tam na takiego Jerzyka, jakbyście go zobaczyli na ulicy, to byście się go gdzieś tam wieczorem wystraszyli w jakiejś tam ciemnej uliczce. I on mówi, że Bóg chyba jeszcze ocenił, że on się jeszcze nie nadaje do wyjścia na wolność, albo że ma tutaj coś do zrobienia. On bierze ode mnie Nowe Testamenty i daje tym ludziom, bo tam się przewijają przez ten areszt śledczy, przez tą jego celę, przez ten rok to się przewinęło naprawdę kilkadziesiąt osób. On mówi, ja wszystkim daję Nowe Testamenty, mówię, żeby czytali. Mówi, bo to, co powiedziałeś o życiu wiecznym, to jest, mówi, to jest coś. I powiem wam, braterstwo, że jak słyszę takie świadectwa, że tacy ludzie już naprawdę gdzieś tam mocno pogubieni, oni się cieszą, że usłyszeli o Bogu, że usłyszeli o życiu wiecznym, bo ja też mówię, nie przejmuj się tym, że ci to życie tutaj mija, bo ty się starasz o inne. Bóg da ci życie, które się nie będzie kończyło. To jest coś pięknego. Kiedyś ktoś z braci w wykładzie, mówiąc przeciwko piekłu, ilustrował to tak, że piekło jest czymś tak okropnym, że jeżeli człowiek, który w tym piekle się znalazł i został męczony i dręczony, i minęło 1000 lat tych mąk i się zwraca do Boga, Boże, czy to już się skończy? A Bóg odpowiada, nie, przecież to jest dopiero początek. To będzie trwało miliardy, miliardy lat. To co to ten 1000? To jest dopiero początek. I do dzisiaj to zapamiętałem, taki tą ilustrację tego, jak miałoby wyglądać piekło, które jest po prostu no, czymś odrażającym i całkowicie niezgodnym z Bożą myślą. Ale powiem, braterstwu, kiedy się to odwróci, i kiedy się myśli o życiu wiecznym w Bożym Królestwie, kiedy człowiek pomyśli sobie, że minie 1000 lat i zaczniemy się zastanawiać nad swoim życiem, o, już mam 1000 lat, to Bóg powie, człowieku, przecież ty jeszcze masz miliardy, miliardy przed sobą. I to jest, kiedy człowiek, to są takie momenty, kiedy człowiek jakoś tak troszeczkę dotyka myślą wieczności, jak to by mogło być. Ale to jest coś pięknego, cudownego. Ja wielbię Boga za to i widzę, że to słowo ma moc, że ono dotyka też ludzi takich, którzy są mocno pogubieni, którzy by się wydawało są straceni, a oni się tego chwytają, braterstwa, jak takiego światełka gdzieś tam w ciemności. I naprawdę uwielbiam Pana Boga i jest to dla mnie bardzo budujące. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przywołam jeszcze raz na moment ten fragment wiersza. Autor tego wiersza nam tam podał o różnych sprawach i mówi, niezależnie od tego, jak długo już żyjemy, bo choć wielka lat liczba minęła, wieczność przed nami dziś się zaczęła. I tak jak Andrzej tu powiedział, wieczność to jest coś, co my nie możemy ogarnąć. To przerasta nasze możliwości. Ale do pewnego stopnia mamy tę świadomość, jeżeli na przykład zażywamy czy to suplement, czy jakieś lekarstwo i widzimy pewne efekty, że ono poprawia nasze samopoczucie, nasz organizm lepiej zaczyna funkcjonować, to mówimy, warto to brać. I bierzemy, i nabywamy, i dowiadujemy się, gdzie można to nabyć i tak dalej, prawda? Jak ktoś spróbuje smaku Słowa Bożego i jak ktoś doceni, a przecież popatrzcie, na różne problemy filozofowie, uczeni mają różne rady w sprawie zdrowia, w sprawie techniki, w sprawie ekologii i tak dalej, i tak dalej. To są wycinki wiedzy. Biblia jest taką książką, która na wszystkie problemy ma dla nas lekarstwo. Ona jest drogowskazem. Nie ma problemu, z którym człowiek się spotyka lub może się zetknąć, na który Biblia nie miałaby dla nas recepty dobrej. Tylko my musimy przyjść do lekarza, który z tej księgi wypisze nam odpowiednie na tej recepcie zalecenia, wskaże nam to czy tamto miejsce w Słowie Bożym i ono nam pomaga. I taka dzieje się. Może to być przez zetknięcie się osób ze sobą, może to być wysłuchanie jakiejś audycji, może to być przyjście czasem przypadkowe na jakieś nabożeństwo. Czy nie pamiętacie o bracie Johnsonie, który znalazł Biblię i nie miał co zrobić z czasem? No to tak poszedł do kościoła, ale niewiele tam zrozumiał. No ale zaczął przewracać te kartki i natknął się na tekst, który jemu jako Izraelicie nasunął postać Jezusa. To jest ten, który dla ciebie coś uczynił. Tak wiele uczynił. A więc Bóg ma różne sposoby, różne przewody i różnymi sposobami nas przyprowadza ku sobie i udziela nam pomocy na nasze potrzeby. A naszych potrzeb jest mnóstwo. My nawet czasem nie wiemy, czego nam potrzeba. Ludzie czasem nie wiedzą, że nawet są chorzy, a potem, kiedy się dowiadują, to już jest stadium, w którym nie ma już dalszego ratunku. A więc Pan Bóg używa różnych sposobów, a ta obietnica królestwa, przyszłości, wieczności, no jest taką inspiracją, taką siłą motoryczną, która nas napędza. Jak ludzie nie mają celu w swoim życiu, nie mają jakiegoś ideału, nie mają jakiejś perspektywy, to ich życie jest bezbarwne, nijakie. A jak człowiek ma jakiś ideał, konkretny cel, to są czynniki, które go inspirują, pobudzają i prowadzą w tym kierunku. Przepraszam, że znowu zająłem chwilę czasu, zabrałem waszego czasu. Oddaję ten czas. Proszę bardzo. Brat Gustaw, proszę bardzo.
Ja również chciałem wokół tego tekstu wyrazić swoje odczucie. Otóż trudno jest sobie wyobrazić życie wieczne, wieczność, nieskończoność. Tak jak Biblia mówi, że człowiek w swoim umyśle nie jest w stanie sobie nawet w pewnym sensie zrozumieć, chociaż w części, jak może tam być. Ale tutaj właśnie jest cel taki, by można było dostać się do tego królestwa, żeby można było sobie zasłużyć na to królestwo, trzeba wiele rzeczy wykonać wcześniej. A więc z wiarą te uczynki muszą być zgodne i postępowanie w tych trudnych czasach. W zasadzie mam satysfakcję z tego i nie zwracam uwagi na doświadczenia, które wynikają z tego powodu, że przychodzą doświadczenia za to, że rzecz staje po takiej stronie, jak rozumie w danej chwili. Jeśli jestem przekonany, że tak powinno być, a nie inaczej, to nie mam problemu postępowania wobec z tym. Dlatego zdaję sobie sprawę, że wiele się muszę uczyć różnych rzeczy, że pokazanie swoimi uczynkami tej wierności dla Boga, dla Jego sprawy, dla różnych rzeczy jest wielkim problemem. I wiem o tym, że to nie jest koniec po prostu roku, dwóch, czy tam ileś, jakie przeszedłem, czy zrozumiałem przez ileś tam lat pewne rzeczy. Myślę, że muszę się tego uczyć w dalszym ciągu. Tu jest pewien problem rozpoznania woli Bożej i postępowania według tego. Patrzenia również na innych ludzi, na ich zrozumienie, na ich sposób myślenia, konsultacje, wymiana poglądów, pomoc wzajemna jednym drugim, korzystanie również z pomocy innych, bo tacy jesteśmy, żyjemy w społeczności, w społeczeństwie, gdzie po prostu sobie nawzajem pomagamy. To jest nasza realizacja dojścia do tego zrozumienia, że ta współpraca musi być między ludźmi wierzącymi, ludźmi znającymi Słowo Boże, bo inaczej musimy się nauczyć, bo musimy się nauczyć wspólnie przebywać w środowisku, żeby rozwiązywać problemy, tolerancję okazywać, również i wzajemną pomoc. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest rozpoznanie pewnych problemów. I chciałbym w dalszym ciągu postępować jak gdyby tą drogą, żeby to, co robię, żeby po prostu znalazło uznanie u Pana. Dlatego chciałbym wyciągać właściwe wnioski. I tu jest pewien problem, z którym mam, żebym za pochopnie nie podejmował decyzji, że później nie wstydzić się tego postępowania. Dlatego proszę Was o modlitwę, co ja zapewniam, że będę czynić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drogie braterstwo, i znowu powiem dwa słowa, że Bóg ułożył tak sytuację człowieka, który był koronnym twórczym dziełem naszego Pana, wieńczącym całe dzieło stworzenia, że orzekł, niedobrze być człowiekowi samemu. Człowiek potrzebuje towarzystwa. To widzimy w powstawaniu małżeństw, w zakładaniu rodzin, w powstawaniu zborów, czy w gromadzeniu nas w społeczności takiej jak ta dzisiejsza jest. My jedni drugich potrzebujemy. Sami bylibyśmy skazani na wielkie sprawy, na porażki i tak dalej. A w skupieniu, tak jak ktoś powiedział, węgielek z paleniska rozrzucony albo węgielki rozrzucone szybko zczernieją, szybko ostygną, ciepłota zanika. Ale jak one są razem, podsycają się wzajemnie, jest ciepło, z ciepła można zrobić użytek i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam siostry do... Siostra chce się pomodlić, może... Siostra chce oświadczenie zrobić, proszę bardzo. Ale zapraszam również siostry do modlitw.
Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jak tutaj wszyscy jesteśmy zgromadzeni w tym świecie, gdzie jest przewaga zła, gdzie władcą tego świata jest szatan, Pan powołał nas do życia wiecznego już, jak o tym mówi Słowo Boże. Powołał nas do życia wiecznego warunkowo. Bo Słowo Boże mówi tak, bojuj on dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego żeś został powołany. Więc drodzy bracia i siostry, my musimy, jeżeli chcemy uzyskać to życie wieczne, to nasz bój ma być dobry, bo to jest ten warunek. Dlatego proszę braci o modlitwę za mną, co ja za braćmi również czynię i życzę wszystkim braciom, aby ten nasz bój o to życie wieczne był bojem dobrym, taki, aby się Panu podobał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zrobię pewien wyłom i poproszę braterstwa o powstanie i zaśpiewajmy na chwałę Stwórcy cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał. Pieśń 468. Śpiewajmy na stojąco na chwałę Panu. Proszę razem.
Cudnego mi Zbawcę Jezusie Bóg dał, on dobrym pasterzem jest mi. On wyje mą duszę, za ciszu się wziął, tam słońce przez góry mi śni. On kryje mą duszę, za ciszu się wziął, tam upał dzień chłodzi mą skrą. On kryje mę życie,
A teraz pozwolę zacytować przywołany tekst z Ewangelii Jana, 6 rozdział, od 50 do 58 wiersza. Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje. Jeśliby kto jadł, nie umrze. Jeśliby go kto jadł, nie umrze. Jam ci jest chleb, on żywy, którym z nieba zstąpił. Jeśliby kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. Wadzili się tedy Żydowie między sobą, mówiąc, jakoż ten może dać nam ciało swoje ku jedzeniu? I rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę won ostateczny dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój. Kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mię posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie pożywa, i on żyć będzie przez mię. Ten ci jest chleb on, który z nieba stąpił. Nie jako ojcowie wasi jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, żyć będzie na wieki. Nie będę komentował tych słów, bo one są tak oczywiste i znamy doskonale wykładnie. Jezus, Jego zasługa, Jego życie, Jego ofiara jest tym chlebem dającym życie. Brat Andrzej się zgłasza. Bardzo proszę.
Ja chciałem powiedzieć swoje odczucia w związku z ubieganiem się o życie wieczne. To jest oczywiście cel wszystkich chrześcijan i jakby taki punkt odniesienia. Ale często Mówimy o metodach dojścia do życia wiecznego, sposobie. Jawią mi się dwa modele. One zawsze wynikają z Pisma Świętego, bo jest mowa o żołnierzach i tak dalej. Ale przerysowywanie tego prowadzi do takiej groteski, którą chciałbym tak zwerbalizować. Otóż gdzieś wysoko, poza zasięgiem ręki, zawiesiliśmy na sznurku lizaka i staramy się go sięgnąć. I tak na palce się wspinamy i podskakujemy i już prawie, ale pach, spadliśmy. Ciągle nie możemy. Drugi obraz, jaki mi się jawi z tym, to jest żołnierz. No, biblijny obraz, żołnierka. I zdobywa coś tam i już prawie zdobył, ale go zabili tuż przed wejściem. Całe życie zdobywał, nic nie wyszło. Trzeci obraz, przez pole minowe idzie następny. I tam prawie poszedł, prawie doszedł, wszystkie zasadzki, bo trzeba być czujny, tak? Napięty, całe życie napięty, nerwowo, żeby nie upaść. I już widzi raj, pach. Utonął. To tak żyją chrześcijanie w strachu. Przed tym, żeby nie odpaść. Czyli taka negatywna wizja tego wszystkiego jest. Mnie się ona bardzo nie podoba, choć wiem, z czego wyrasta. Ja widziałbym to bojowanie o życie wieczne jako uczestnictwo w wielkiej rodzinie Bożej, gdzie przywilejem jest życie wieczne i jakby naturalną konsekwencją bycia w tej rodzinie. Oczywiście trzeba spełniać tam wiele dobrych warunków, ale nastawić się trzeba by pozytywnie do tego. Z pogodą ducha, z radością, jakby z pewnością większą. Protestanckie kościoły mówią ciągle o pewności zbawienia i tak dalej. My w ogóle o tym nie mówimy, a przecież to jest w Biblii napisane. Czy to, co brat czytał, przeniesienie śmierci do życia, czy już jakby zmartwychwstali i tak dalej, i tak dalej. Trzeba być pewnym, że się osiągnie cel. No więc tak sobie to wyobrażam, że nawet jak jest jakieś wielkie pole minowe i chrześcijanin jest w porządku, to on może przez to pole minowe przebiec zamkniętymi oczami i nie natknie się na żadną minę, która go wykończy. Może po tych minach przebiec, nic mu nie zaszkodzą. Oczywiście ktoś powie, no stuknięty jesteś, bo takie rzeczy opowiadasz, że może upaść można. Wiadomo, że można upaść, więc jak ktoś żyje przy Bogu, to ma tą pewność, że dojdzie. Jak ktoś odchodzi, to ją traci. To jest i cały ten dylemat jest u nas taki, że każdy ma wewnętrzne takie rozterki, że jak jest w porządku, to jest blisko i jest pewny. Jak jest trochę mu tam, czy pogrzeszy, czy coś, to już dalej i już gorzej. Więc starajmy się trzymać się tak blisko Boga i jego dobrych działań, aby móc biec przez to pole minowe z radością. Zwróćmy uwagę, jak w tysiącleciu jest powiedziane, gdy się sądy twoje odprawiają, sprawiedliwości się uczą, ale chciałem taki inny przytoczyć, gdzie jest mowa, że się świat raduje, gdy Bóg sądzi. Że idą ze śpiewaniem, z radością na sąd. A nie ze strachem i z lękiem, bo oni się czują, że to jest w porządku być sądzonym i wiedzą, jaki będzie tego wynik. Ja tak myślę o zdobywaniu życia wiecznego, więc nie jak ten lizak zawieszony, nie jak ten saper, który nigdy nie wie, czy się nie natnie, czy wróci jutro i tak dalej, i tak dalej. Obym był tylko czujny, no wiadomo, tak, ale tu, i tylko na to nacisk jest kładziony. Bardziej na pokój z Bogiem, na odpocznienie wierzącego bym kładł nacisk. Ja staram się tak to widzieć. Pozytywnie, pewnie, bracia, że to jest możliwe odpaść, to jest zrozumiała rzecz i nie chciałbym tego doświadczyć w życiu. Dlatego proszę Was o modlitwę, abym również mógł zwyciężyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie mogę szybko teraz odnaleźć tego psalmu, ale psalmista Dawid w jednym z psalmie, gdzieś sto któryś, gdy mówi o sądzie, że Pan przychodzi sądzić, to on mówi: wesel się ziemio, raduj się, że Pan przychodzi, śpiewaj, wykrzykuj, bo Pan idzie sądzić. Bo przez Biblia, przez sąd, to nie rozumie tylko wydać wyrok i kogoś skazać i zamknąć, tylko Biblia, my rozumiemy, że przez sąd mówi o pouczeniu, o próbowaniu, o ćwiczeniu i o nagrodzeniu, o zakończeniu całej sprawy. I psalmista Dawid tam pięknie właśnie to w ten sposób przedstawia. Znowu zapraszam siostry do modlitwy. Bardzo proszę. Siostra, proszę bardzo. Bardzo proszę.
Jestem doświadczeniak i proszę brać o modlitwę.
Którą pieśń, siostro? Dobrze.
Mój drogi Zbawco, nie zostaw mnie tutaj na drodze samego, gdzie dookoła ciemno i strasznie i grunt już tracę pod sobą. O nie, Ty będziesz zawsze ze mną, jak obiecałeś, Panie, sam, bo Twoje serce najłaskawsze daje pociechę, siłę nam. I ja pamiętam, jak już nieraz zapomniałem miłość Twą, szukałem szczęścia, lecz wiem teraz, nie ma go tam, gdzie grzech i zło. Bez słów modlitwy z mojej strony Ty widzisz wielki smutek mój, moje cierpienie i trosk zmiany. Zmiłuj się, proszę, Panie mój. I nie wiadomo, że nagle upadnę, gdy poślizgnę się, bo chociaż dobrze czynić pragnę, to czynię często bardzo źle. Lecz Ty mię prowadź ręką swoją, oświecaj mimo drogę wzwyż. Mocen ja jestem siłą Twoją i mocą Twoją niosę krzyż. Ale ja wiem, że dzień nastanie, szczęśliwy i radosny ten, gdy będę wolnym, dobry Panie, od mych upadków i mych win. I ciało nowe dasz mi, Panie, które posłuszne będzie Ci. I będę żył w niebiańskim stanie na wieczną cześć i chwałę Ci. Bardzo dziękuję i proszę o modlitwę.
Dziękuję, siostrze. I ja myślę, że będzie pewnego rodzaju i zachętą, i odpowiedzią na problem, jaki siostra przedstawiła lub braterstwo mówili. Pieśń 409. Zaśpiewajmy ją, ale siedząc. Tym razem nie będę prosić o powstanie. Siedząc, zaśpiewajmy pieśń 409. Bo tak jak siostra, dziś czy teraz, to my może wczoraj, może dziś, a może jutro, możemy się spotkać z przeciwnościami i ta pieśń jest natchnieniem dla nas, abyśmy stali przy Panu i nie zrażali się tymi przeszkodami. Proszę bardzo.
Ufierzcie, przejdzie Pan, nie zawsze Bóg nas do mnie, on głową co z Cię da. Ufierzcie, przejdzie Pan. Właściwie z tego miejsca wyrazić swoją wdzięczność Bogu i to naprawdę za to, że mnie powołał, że mi pokazał swoje zbawienie, swoją obietnicę, swoją łaskę, miłosierdzie w momencie, kiedy byłam bardzo daleko, wiele lat temu, żyłam w świecie i nie wiem dlaczego do mnie Pan przemówił. Nie wiem, dlaczego mnie powołał. Nie wiem, dlaczego okazał mi to miłosierdzie. Niczym nie zasłużyłam. Otworzyłam księgę Biblii i nagle czytam: łaską zbawieni jesteście i to nie z was, Boże, to dar. Jestem wdzięczna za ten dar bez przerwy do tej pory, do dziś. W momencie, gdy wiara przyszła do mojego serca, sięgnęłam po pierwszy tom brata Russella i tam przeczytałam o restytucji. Ja mówię, no piękne to jest, ale chyba niemożliwe. No, to jest coś takiego wręcz nieprawdopodobnego, że Bóg przygotował dla człowieka taki sąd, taką drogę, taką możliwość, żeby otrzymał to życie wieczne. Tyle miłości, tyle łaski, to jest po prostu nie do ogarnięcia. I ta wdzięczność rosła jeszcze więcej. Po prostu tak bardzo, że zapragnęłam poświęcić się Bogu. I było to dla mnie takie święto, wielkie święto. Poświęciłam się, wyzwoliłam, Pan mnie wyzwolił. I szłam tą drogą ku wolności, bo cały czas idę. Ja nie jestem wolna, bo non-stop gdzieś tam jednak to ciało mnie poniża. I przyszły takie doświadczenia, w których myślałam, że po prostu no nie przeżyję tego wręcz. Nie dam sobie rady. Absolutnie. Gdzieś mi moje ciało zaprowadziło na manowce. Gdzieś poprowadziło na stare drogi, na stare kręte ścieżki. Jak w tym wykładzie brata Andrzeja tutaj z poprzedniego spotkania, jak syn marnotrawny wróciłam, a on tam czekał, był. Był Bóg, był Jezus, czekali na mnie, wołali mnie. Wcale mnie nie przekreślili. I ta wdzięczność jest po prostu i tak jeszcze mała w porównaniu z tym, co dostałam. To jest i tak nic, bo nie jestem w stanie okazać tej wdzięczności, tej radości, tego dziękowania. Ja mogę dziękować od rana do wieczora, a i tak gdzieś po drodze, a to mi się coś nie spodoba, mi się ktoś nie spodoba, a gdzieś zacznę marudzić, a to nie takie, a praca nie taka, a szefowa nie taka, a to nie to. Jakie nie to? Wszystko, co jest, ma być takie, jakie jest, bo po coś to jest. No. Więc Boże, jeżeli mogę Cię z tego miejsca prosić, to proszę Cię, dodaj mi więcej radości, więcej cierpliwości, jeszcze więcej wdzięczności i jeszcze więcej radości, bo dla mnie życie wieczne to jest coś nieogarniętego. Ja tego w ogóle, dla mnie to... Obym tylko wytrwała przy Panu, abym po śmierci zmartwychwstała z siłą do przejścia w restytucji zwycięsko i żebym była blisko Pana. I tylko tego pragnę na dziś. I z całą siłą o to proszę i proszę Was, bracia, też o modlitwę, żeby Pan był ze mną na każdą minutę mojego życia. Sekundę. To nie może być nawet ćwierć sekundy bez Pana, bo wtedy ciało mnie z powrotem pcha w niewolę. I taka jest prawda. I tak jak wczoraj z bratem Michałem Łotyszem mówiłam, wolność jest tylko wtedy, kiedy jestem ja i Pan. A co dookoła, to się nie liczy. Ja i Pan i mój związek z Nim. I to jest ta wolność, która chce być niewolnicą Pana Jezusa. I taką wolność na razie potrzebuję. Ona jest mi potrzebna. Tak jak chory idzie do szpitala, kładzie się do łóżka i musi brać kroplówki, zaszczyki, wszystko, co nie lubi, po to, żeby się wyleczyć. I ja właśnie potrzebuję tego lekarza, Zbawiciela, Pana mojego Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję bardzo. Siostra dotknęła tu bardzo ważnego wątku. Drodzy braterstwo, my sobie nie zdajemy sprawy do końca z pewnych rzeczy, ale przykład naszego Pana, no swoją drogą Pan Jezus był doskonały, ale jak boleśnie odczuł na moment przerwy łączności z Ojcem. Jeżeli mamy świadomość, mimo naszych słabości, że jednak między nami jest połączenie z Ojcem, z Jezusem, to jest to błogi stan. Ale jak dotyka nas moment zwątpienia albo jakaś nastąpi przerwa w dostawie energii i nie ma światła, to nasze ciała, nasze umysły, nasze dusze gasną, mdleją, upadają i tak dalej. A więc siostra i zresztą wszyscy inni, którzy się zeznawali, prosi o modlitwę, żebyśmy pamiętali o nich i żebyśmy sobie wzajemnie pomagali, bo właśnie wtedy, kiedy jesteśmy słabi, potrzebujemy pomocy. Jeżeli inni chcą nam pomóc, to jest bardzo dobrze. I jeżeli my pragniemy tej pomocy, to też jest bardzo dobrze. Proszę bardzo, kto jeszcze? Jeszcze siostra chce coś dopowiedzieć. 442, bardzo proszę. Zaśpiewajmy 442, która będzie uzupełnieniem świadectwa siostry. 442. Bliżej, o bliżej wznieś mnie i tul. Oh.
braterstwo, czas upłynął, musimy zakończyć tę społeczność. Z przekroju naszych świadectw wynika, że oceniamy, że zrozumieliśmy, oczywiście nie w całej pełni, bo to przerasta ludzkie pojmowanie wieczności, ale na tyle, na ile nam jest dane, w odróżnieniu od przemijalności, w odróżnieniu od niedoskonałości, mamy punkt odniesienia, czym jest, tak jak między chorobą a zdrowiem, tak między przemijalnością i nieprzemijalnością, między teraźniejszością, niedoskonałością, a przyszłą wiecznością i doskonałością, no mamy już jakieś trochę wyobrażenie, jakieś pojęcie, przywiązaliśmy się do tego, umiłowaliśmy to, to nas pociągnęło, to nas inspiruje i dlatego niechaj ten przewodni tekst, ta obietnica, którą nam obiecał, to jest żywot wieczny, pomaga nam w życiu, abyśmy cenili mimo naszych słabości, mimo pochmurnych czasem dni, to tak jak ktoś powiedział, pamiętajmy, że za chmurami świeci słońce. Przyjdzie wiatr, rozpędzi chmury i piękno słońca, tak jak dzisiaj mamy piękną pogodę, znowu nam łaska Boża przyjdzie z pomocą. Pragnę powiedzieć, powinienem to na początku powiedzieć, podziękować braterstwu, że zleciliście mi taką trudną misję. I przepraszam za to, że w sposób nieudolny i w sposób niedoskonały starałem się ją wypełnić. Może innym razem, jeśli nie zawiodłem waszego zaufania, uda mi się lepiej przy pomocy pańskiej poprowadzić. A więc kończąc, życzę wam i sobie wiele błogosławieństwa Bożego. A na zakończenie, mili braterstwo, zaśpiewajmy, ale z życiem, pieśń 469, powiedz to Zbawcy o naszych wszystkich problemach, tak jak ze sobą, jak mamy jakieś problemy, to szukamy pokrewnej duszy, żeby kamień z serca zrzucić i z kimś się podzielić. To właśnie ta pieśń nam mówi, że takim, który kamień z naszego serca może nam zdjąć i który może wyjść nam naprzeciw, jest właśnie Jezus Pan. I tą pieśnią zaakcentujmy to, śpiewając na chwałę Panu.
Boże, wszystko te zbawcy, nie tłum.
proszę, aby dziękczynną modlitwą usłużył brat Stanisław Krechowicz. Stanisław Krechowicz.
Święty, nieśmiertelny Stwórco, który mieszkasz w niebie na wysokościach, jeszcze raz w pokorze naszych serc i uniżeniu ducha zbliżamy się do stóp Twoich, ażeby z głębich uczuć nas serdecznych oddać Ci, Boże, cześć, uwielbienie, podziękowanie. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, który odkupił nas z przekleństwa grzechu i śmierci wiecznej. Dziękujemy za prawdę Twoją świętą, którą oświeciłeś nas, nasze umysły, serca i że w tej prawdzie znajdujemy się do dnia dzisiejszego. Za wszystkie błogosławieństwa dziękujemy, za społeczność obywatelską, za wzajemną miłość, za to, że możemy wynurzać stan swojego serca i do naszych przyjaciół mówić o naszych najskrytszych tajnikach serca. Dziękujemy za wszystko, Stwórco. Prosimy, abyś pobłogosławił nasze życie, abyś pobłogosławił tych wszystkich, którzy są w różnych próbach, doświadczeniach i którzy chcą wojować ten bój wiary w sposób przyzwoity się potykać. Prosimy, abyś nas błogosławił na każdym kroku naszego życia i odpuścił nasze grzechy i nasze upadki. Prosimy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.